Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta.
Dobry wieczór Państwu. Mariusz Piestrak, witam się z Państwem jak co tydzień wieczorową porą w programie historycznym na antenie Radia Doksa. Jak co tydzień zapraszam Państwa na kolejne nowinki ze świata opolskiej historii. Dzisiejszy program, pozwólcie, że zacznę od kartki z kalendarza. Nie będzie to nasze typowe kalendarium. Sięgniemy do kalendarza, ale nie do kalendarza z dnia dzisiejszego, a do kalendarza dokładnie sprzed 213 lat i 2 dni, czyli sięgniemy do 26 listopada 1804 roku. Wówczas urodził się Fryderyk Wilhelm Grundmann, bardzo znana postać w historii Opola. Z czego znana? Przede wszystkim znamy i pamiętamy Wilhelma Grundmana jako twórcę opolskiego przemysłu cementowego. Sam Fryderyk Wilhelm Grundmann był synem górnika, uczęszczał do szkoły górniczej i rozpoczynał swoją karierę właśnie jako górnik. Natomiast w szkole zaprzyjaźnił się z Franciszkiem Winklerem, w późniejszych latach jednym z najbogatszych przedsiębiorców Śląska, i chyba ta znajomość tak naprawdę zmieniła całe jego późniejsze życie, bowiem wkrótce po szkole Grundmann został zarządcą dóbr właśnie Franciszka Winklera. Położył duże zasługi w rozwoju przemysłowym Katowic. Między innymi dzięki jego staraniom miejscowość uzyskała prawa miejskie. Nie można też przecenić roli Grundmana w rozwoju opolskiego przemysłu cementowego, no bo przecież to dzięki niemu w roku 1857 powstała pierwsza opolska fabryka cementu portlandzkiego. W ramach ciekawostek historycznych warto dodać, że kapitał zakładowy ówczesnej cementowni wynosił 100 tysięcy talarów, z czego 14 tysięcy to był wkład własny Grundmana właśnie. Wkrótce opolski cement stał się sławny i to na całą Europę. Taki największy sukces, największa reklama, można by powiedzieć, na skalę europejską, ale też i światową, to popiersie Junony. Szanowni Państwo, to popiersie Junony, które kilka miesięcy temu stanęło ponownie w Parku nad Odrzańskim, stanęło ponownie w Opolu, a właściwie może nie do końca to samo, bo to jest oczywiście replika tego popiersia, które uzyskało wyróżnienie na wystawie światowej w Paryżu w roku 1867. Wówczas to była swego rodzaju reklama cementu jako produktu, z którego można robić tak piękne i precyzyjne rzeczy, jak właśnie popiersia i pomniki. Fryderyk Grundmann zmarł 30 lipca roku 1887, nie w Opolu, a w Katowicach. Szanowni Państwo, i jeszcze jedna kartka z kalendarza, można by powiedzieć, z przyszłego tygodnia. Chciałem Państwa zaprosić na najbliższy poniedziałek, dokładnie 4 grudnia, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ulicy Minorytów 4. Szanowni Państwo, tam spotkanie dla wszystkich miłośników obchodów 800-lecia Opola, a przede wszystkim takich historycznych obchodów, ciekawostek historycznych, które przez ostatnie kilkanaście, tak na dobrą sprawę kilkanaście miesięcy możemy śledzić na Facebooku, czyli spotkanie dla wszystkich Facebookomanów, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu polubiły 800 lat Opola na Facebooku. Liczne atrakcje od godziny 17 do godziny 20, tak jak powiedziałem, w najbliższy poniedziałek, 4 grudnia. Wielkie spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej dla wszystkich, którzy korzystają z facebookowego profilu 800 lat Opola. Warto dodać, że będą również ciekawostki i nagrody. Wszyscy oczywiście są zaproszeni, nie tylko zwolennicy tego portalu internetowego i generalnie portalów społecznościowych. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie, jak co tydzień, zapraszam Państwa na kolejne nowinki w ramach obchodów 800-lecia lokacji miasta Opola. To nie jest żadna tajemnica, bo na dobrą sprawę został nam ostatni miesiąc, który za chwilkę się rozpocznie, ostatni miesiąc obchodów tego wielkiego jubileuszu. Przed nami jeszcze oczywiście wiele wydarzeń wraz z tym największym, finałowym, czyli Wielkim Sylwestrem na rynku i nie tylko na rynku, bo mamy już nieco szczegółów. Wiemy, że Sylwester rozpocznie się na rynku, a tak naprawdę skończy się w okolicach stawku Barlickiego. Najistotniejsza informacja to oczywiście gwiazda wieczoru, czyli zespół Lady Punk. Więcej informacji związanych z wielkim jubileuszowym Sylwestrem, szanowni państwo, obiecuję u nas na antenie i tak na dobrą sprawę w programie Od Piasta do Miasta, bo jak wszystko dobrze pójdzie, to niebawem spotkamy się na antenie z władzami miasta, które będą mogły w programie historycznym podsumować ten wielki jubileusz, który trwał przecież i trwa jeszcze wciąż, tak na dobrą sprawę, grubo ponad rok. Za moment wracamy do historii naszego miasta, choć nie tylko. Szanowni państwo, główny bohater to opolska katedra. Zostańcie państwo z nami, w szczególności jeśli interesuje was największa gotycka katedra w regionie.
Radio Doksa 107.9 FM. Od piasta do miasta.
W dzisiejszym programie projekt, który wpisuje się oczywiście w obchody 800-lecia lokacji Opola. Projekt, który nosi nazwę 800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta. Kilka tygodni temu mieliśmy okazję wysłuchać próbki nagrań przeprowadzonych przez młodych ludzi, przede wszystkim przez opolskich licealistów, którzy przeprowadzali wywiady, takie dziennikarskie rozmowy ze świadkami historii. Chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym programie posłuchali wywiadu poświęconego przede wszystkim opolskiej katedrze. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Urzędem Miasta Opola zrealizował projekt pod tytułem 800-lecie Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta. Sam projekt polegał na rekrutacji młodych ludzi, którzy przechodząc szkolenie historyczno-dziennikarskie otrzymywali sprzęt, taki profesjonalny sprzęt do nagrywania, do rejestracji audio, a w dalszej części przeprowadzali wywiady z członkami starszego pokolenia. W gruncie rzeczy po to, żeby zarejestrować wspomnienia właśnie dla nas wszystkich. Zarejestrowane rozmowy zostały odpowiednio oczywiście opracowane i w znakomitej większości umieszczone na istniejącej już stronie internetowej www.e-historie.pl. Natomiast te prezentowane przeze mnie w dzisiejszym programie nie są jeszcze nigdzie publikowane. Wywiady nagrane przez uczniów opolskich szkół ze świadkami czasu, mieszkańcami Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta i to w najbardziej chyba miarodajny sposób, rozmawiając z osobami, które tą historię pamiętają. W dzisiejszym programie i w pierwszym nagraniu zapraszam do największej gotyckiej świątyni opolskiej, katedry oczywiście, można powiedzieć symbolu Opola, o jej historii, a także o wielkim remoncie, który mamy okazję na co dzień obserwować, a przecież również w nim finansowo partycypować, do czego oczywiście serdecznie zachęcam. O katedrze opolskiej, parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, no oczywiście najpełniej opowie nam, a jakżeby inaczej, jej proboszcz, ksiądz dr Waldemar Klinger, w dziennikarskiej rozmowie z Małgorzatą Matuszek, a potem Karoliną Renkas. Szanowni państwo, zapraszam do posłuchania.
Parafia jest kojarzona, co ma tytuł, bo każdy kościół wybudowany ma od razu swój tytuł. Jest to parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego.
Kto i kiedy wybudował katedrę?
To jest dość skomplikowane pytanie, dlatego że parafia ma papiery na to, że powstała w 1295 roku, a więc już istnieje ponad 720 parę lat. Chociaż kościół już był wcześniejszy, jeszcze o co najmniej 150 lat. Budował się, można powiedzieć, budowany był przez poszczególne pokolenia etapami. Jak mówią fachowcy, pierwsza część to gdzieś XII wiek, pod chórem mniej więcej stare mury późnoromańskie, czyli najstarszy styl. Później był dobudowany w XIII wieku główny korpus gotycki. To jest ten, który w tej chwili widzimy aż do głównego ołtarza i boczne nawy. Za czasów księcia Jana Dobrego czyli to jest przełom XIV, gdzieś XV wiek, dobudowany był XV wiek, w zasadzie późny XV wiek, były dobudowane dwie boczne nawy. Natomiast 100 lat temu, na przełomie XVIII i XIX wieku, dobudowano piękne nasze wieże. W ciągu 3 lat zaledwie wybudowano je. Także jak widać, to jest proces, który trwa cały czas. W tej chwili dokonujemy restauracji katedry, ale też wnętrze też ulegało modernizacji. Raz zatynkowywano, to znów skuwano, dostawiono główny ołtarz kilkaset lat temu, który był zupełnie inny 500 lat temu. Także jest to cały czas, można powiedzieć, proces nie tyle muzealny, co żyjącego zabytku. Cały czas co się dzieje w tym kościele.
Czy mógłby ksiądz powiedzieć teraz, co jest remontowane w tej chwili?
To jest nadal ciekawe pytanie. O tym by można mówić wiele godzin. Pan profesor Płuska Ireneusz z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa mówi, że jest to najpoważniejszy remont kompleksowy kościoła w Polsce w tej chwili, gotyckiego. Dlatego, że podjęliśmy remont wewnątrz katedry, na zewnątrz katedry i również całe obejście katedry, czyli placu katedralnego. To są trzy najważniejsze takie wymiary. Chcemy też zagospodarować strych katedry, czyli poddasze i jeżeli na to starsze fundusze, chcemy też udostępnić pielgrzymom krypty, które są pod katedrą. To jest bardzo fajna sprawa, żeby zejść pod podłogę katedry, pod posadzkę i zobaczyć krypty, które kilkaset lat temu zostały tam wybudowane. Natomiast szczegółowo tak jest mocno zdestruowana katedra, że w niektórych miejscach nawet się sypią cegły. 2 lata temu ksiądz biskup mnie prosił o to, bym podjął się renowacji katedry. Wtedy jeszcze był proboszczem ksiądz infuat Edmund Podzielny i przysłał do mnie kościelnego z workiem cegieł. I mówi, te cegły spadły z wysokości około 30-40 metrów z wieży. Taki jest stan katedry. Ty masz się zająć remontowaniem tej katedry, żeby ludziom nie zaszkodziła i żeby kolejne wieki przetrwała. Ten taki epizod świadczy dobrze o tym, w jakim stanie jest katedra. Rzeczywiście potrzebuje pilnej pomocy i tych murów zewnętrznych domagają się pomocy i wewnątrz katedry też chcemy doprowadzić do pierwotnego piękna gotyckiej świątyni. Także to są takie dwa wymiary najważniejsze, plus jeszcze plac katedralny.
Poruszając temat księży, czy mógłby ksiądz powiedzieć, ilu teraz księży sprawuje służbę w katedrze opolskiej?
No stanowczo za mało. Jestem proboszczem i pełnię funkcję też proboszcza, też koordynującego renowację katedry, też jeszcze zajmuję się prowadzeniem drukarni naszej wydawnictwa Świętego Krzyża, to jestem dyrektorem od ponad 20 lat, to też jest absorbująca praca, która zajmuje dużo czasu. Do pomocy ksiądz biskup przydzielił mi aktualnie 3 wikarych. 4. też jest, no ale niestety po zmianach tego lata będziemy pracowali z 3 wikarymi. 1 neoprezbiter, ksiądz Patryk Wramba, ksiądz z rocznym stażem Mateusz Kandzia i nowy kapłan, który przyjdzie do nas, ksiądz Grzegorz Świeczkarz.
Co ile lat zmieniają się księża?
No to jest wola biskupa. Chciałbym, żeby, jeżeli ksiądz wrośnie w duszpasterstwo, żeby trwał przynajmniej kilka, 4, 5, 6 lat. Jak widać, praktyka jest zupełnie inna. Do katedry przyszli zdolni księża. Ten po 2 latach chodzi na studia do Regensburga. Ma tam zapewnione miejsce w jednej z najbardziej renomowanych uczelni muzycznych. Jest wybitnym organistą. Tam będzie się uczył na muzyka diecezjalnego. 2. ksiądz również wysyła na studia do Niemiec, do Erfurtu. Tam fundowano stypendium dla tego księdza naszej diecezji. No i stąd też są tak szybkie zmiany, które zupełnie nie są przeze mnie kalkulowane. Ksiądz biskup patrzy na potrzeby diecezji, ja patrzę na potrzeby parafii. Tak jak wspomniałem, na pewno tak jak w każdej rodzinie, kiedy domownicy są na miejscu, można rozłożyć równomiernie obowiązki. Ten się zajmuje gotowaniem, ten prasowaniem, ten pracą, ten zakupami, ten jeszcze inne rzeczy robi. Tak samo w parafii jest podobna struktura tej parafii, dlatego też trzeba to wkalkulować. Potrzeba księży do pracy i dobrze się dzieje, jeżeli jest stabilność takiej duszpasterskiej pracy.
Szczęść Boże, teraz przyszła kolej na mnie. No, ja mam pytanie dotyczące witraży. Są tutaj bardzo zabytkowe, ładne witraże.
Witraże mamy kilka rodzajów. Te najstarsze, które są w prezbiterium, to są witraże średniowieczne. One rzeczywiście są przepiękne, chociaż trzeba się wpatrzeć w ich przesłanie, bo dopiero witraże pokazują całe swoje piękno, jeżeli świeci światło, czyli promienie słoneczne prześwietlają, wtedy widać cały urok witraży. Te są w takiej konwencji, można powiedzieć, czarno-białej, gdzie nigdzie są kolorowe szkiełka, ale taka jest ich konwencja, taki jest ich urok. Natomiast witraże w nawach bocznych, te, które są bliżej ołtarza Matki Bożej Trójcy Przenajświętszej, to są witraże z lat 60. wykonane w Krakowie, opowiadające o życiu Maryi, z tej racji, że jest to też sanktuarium Matki Bożej Opolskiej, stąd też właśnie też te witraże zostały poświęcone życiu Maryi w oparciu o różaniec. Wtedy 20 tajemnic różańcowych, 15 tajemnic różańcowych, 24 piątkę, czyli dodał święty Jan Paweł II, one opowiadają o życiu Maryi. Natomiast z tyłu pod chórem są dwa piękne witraże świętych, które są w kaplicy spowiedzi w tej chwili, to jest XIX wiek. One są najbardziej barwne i kolorowe, takie można powiedzieć, dające pojęcie, jak można kolorowymi szkiełkami wyczarować piękne przesłanie żywej Ewangelii, czyli opowiadającej o życiu świętych, o życiu błogosławionych. Taka też jest taka nazwa Biblia Pauperum, czyli Biblia dla ubogich, czyli ktoś nie umiał czytać 400 lat temu, przychodził do kościoła, popatrzył na witraże i nauczył się Ewangelii. Tu jest Matka Boża, tu jest święty patron, tu jest jakieś wydarzenie biblijne opowiedziane w witrażach. Podobnie w baroku malowano bardzo bogato kościoły po to, żeby też przybliżyć wiernym przesłanie Ewangelii. Po to się właśnie malowało kościoły. Nasz jest skromny kościół, bo to jest gotycki kościół, także malowideł za bardzo nie ma. Są tylko szkrafiti z lat 60., ale te witraże rzeczywiście są taką piękną ozdobą naszej katedry.